Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, witam w kolejnej odsłonie audycji Gość Dnia Radia Rodzina. Spotykamy się na falach radiowych w naszym studiu, może nie w sposób taki bezpośredni, bo w połączeniu telefonicznym, ale jednak z wyjątkową osobą, panią Agnieszką Skurzewską z Kowron, która jest historyczką literatury, teolożką, redaktorką i autorką. Witamy na antenie naszego radia.
Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich państwa.
Spotykamy się w takich dość wyjątkowych i nieoczywistych okolicznościach. Międzynarodowy Dzień Limeryków. I dla wielu z was, drodzy państwo, może to być taka swego rodzaju zagadka. Czym są te wspominane limeryki? O co w tym wszystkim chodzi? Ale do tego dotrzemy na pewno. Natomiast nim tak się stanie, chciałabym dopytać, skąd wzięła się pani miłość do słowa, zarówno pisanego, jak i mówionego?
To jest trochę trudne pytanie, ponieważ odkąd sięgam pamięcią, to słowo zawsze mi towarzyszyło i książki zawsze mi towarzyszyły. Dosyć wcześnie nauczyłam się czytać i od tej pory już zawsze z książkami. Natomiast myślę, że to, co szczególnie mnie fascynuje, to jest to, że ja uważam, że relacje uratują nasz świat, a dobre relacje buduje się na dobrej komunikacji. I to mnie tak pociąga, to poszukiwanie tego, jak możemy używać języka, żeby on wspierał właśnie nas w naszej komunikacji i w budowaniu dobrych relacji.
Tak, język powinien łączyć, niekoniecznie dzielić i to też chcemy udowodnić chyba przez tę naszą rozmowę i na pewno o tym będziemy mówiły, do tego będziemy zachęcały, by właśnie w taki sposób do języka podchodzić. A czy moglibyśmy poznać wachlarz propozycji, który czeka na zainteresowanych na blogu Wianki Słów, a właściwie też pojawia się nazwa Łąki Wianków Słów. Skąd w ogóle ta nazwa?
Wianki Słów powstały jako taki projekt wynikający z mojej potrzeby serca, ponieważ pracując jako badaczka literatury, ja oczywiście tworzę różne teksty, analizuję różne teksty, obracam się w jakimś środowisku naukowym, ale ciągle od czasu moich studiów polonistycznych, to już ponad 20 lat temu, miałam takie poczucie, że tyle fantastycznych rzeczy jest w tej naszej klasyce polskiej literatury, tyle fantastycznych rzeczy jest w języku, o których nie mówi się w szkole, bo to już jest trochę trudniejszy poziom, ale potem już jako dorośli w ogóle do tego nie sięgamy, tak? Bo minęło, było w szkole i już więcej do tego nie sięgamy. A ja chciałam opowiedzieć właśnie z dorosłej perspektywy, ile tam jest skarbów. No i tak właśnie powstał blog Wianki Słów, który się potem rozwinął w taki większy projekt, bo teraz również namawiam dorosłych do świadomego czytania i pokazuję również, jak można pisać w autentyczny sposób. A Wianki Słów i ta łąka, to dlatego, że słowa są dla mnie trochę jak kwiaty, które są bardzo różne. Jedne bardzo takie wyszukane, inne zwykłe, polne. I można z nich robić, z tych kwiatów, bardzo różne kompozycje. Również wianki, które wkładamy na głowę. Ja lubię w ogóle ten proces plecenia wianków. On jest taki bardzo relaksujący. I tak jak wychodzimy na łąkę i zbieramy różne kwiaty, i każdy z nas może upleść ten wianek na miliony wręcz sposobów z różnymi kwiatami, tak samo jak się porozumiewamy. Możemy wybierać różne słowa, w różny sposób ze sobą je zestawiać i tworzyć naprawdę piękne, słowne kompozycje.
Bardzo obrazowe porównanie według mnie właśnie, czy do wianków, czy w ogóle do kompozycji z kwiatów. Też mamy za oknami przecież przepiękną aurę, już wiosna, zbliżamy się wielkimi krokami do lata, coraz więcej tych kwiatów się pojawia i można nacieszyć oko, ale właśnie to pokazuje, że tych słów mamy wiele, wiele różnych, jest wiele stylów w języku polskim, one się ze sobą przeplatają i to jest wielkie bogactwo, że możemy się też niejako nimi bawić. Czasami robimy to mniej lub bardziej świadomie, ale jednak. I wspomniała Pani o tym, co jest bardzo ważne, że wielu z nas, kiedy wychodzi ze szkolnych murów, ze szkolnych ławek, zapomina trochę o tym, że książki istnieją, że istnieje literatura polska, takie wręcz sztandarowe dzieła. Nie do końca zawsze jest tak, że nie sięgamy po książki, bo one się zdarzają w mniejszym lub większym natężeniu, ale się zdarzają, chociaż nie jest jeszcze chyba aż tak tragicznie. Właśnie ważne jest to, by do literatury podchodzić w sposób świadomy i by chcieć nauczyć się tego, jak to robić. Pani śpieszy ze swoją ofertą, tą propozycją, by jak najlepiej z literaturą, czy w ogóle z językiem obcować. I to bardzo cieszy, że są takie osoby, którym na tym zależy i które chcą pomagać w tym całym procesie. A co najbardziej fascynuje Panią w polszczyźnie? Jej brzmienie, elastyczność, humor, a może historia?
Właściwie wszystko po trochu, ale to, co jakoś szczególnie mocno mnie dotyka, nie tylko w polszczyźnie, ale w każdym języku, to jest historia. I ja jestem historyczką literatury i nie jestem językoznawczynią, ale tak zawsze mówię, że gdybym poszła w kierunku językoznawstwa, to na pewno by to właśnie historia języka, ponieważ takie sprawdzanie tego, co siedzi pod słowami, które często są dla nas przezroczyste. Nie zastanawiamy się za bardzo, skąd pochodzi dane słowo, jaka jest jego historia. Kiedy w to wchodzimy, to tam się odkrywa całe takie bogactwo, bogactwo powiązań, znaczeń i to też pokazuje, jak język jest żywy, jak się zmienia, jak się dostosowuje. I to jest dla mnie najbardziej fascynujące.
Dzieła literackie też są w stanie nam wiele powiedzieć o danej epoce, także to się ze sobą uzupełnia. Też ten język wtedy w tych utworach jest dostosowany do realiów, w których był tworzony, także można się wiele nauczyć. I idziemy dalej. Dlaczego Pani zdaniem dbałość o język jest dziś tak ważna? W świecie skrótów, pośpiechu, komunikacji obrazkowej, też pamiętam z czasów studiów, kiedy wykładowca wspominał, że no teraz też te slangi młodzieżowe to wszystko i też zadawaliśmy sobie pytanie, czy to wzbogaca nasz język, czy niekoniecznie, więc może też fajnie jakby pani się do tego odniosła, co pani sądzi również o tym, ale w ogóle. Dlaczego to zadbanie o poprawność językową, o to, żeby ten język jednak no, wzbogacić, a niekoniecznie sprawić, że on nam spowszednieje?
Warto zaznaczyć, że język polski jest językiem żywym, że tak naprawdę stałe, niezmienne formy i struktury występują tylko w językach martwych. Na przykład łacina, której no, nie używa się współcześnie jakby do opisywania nowych zjawisk. I o tym warto pamiętać, że język stale się zmienia, również zmieniają się normy. Niedawno mieliśmy reformę ortograficzną, taką większą, pierwszą od 1936 roku. Także to się zmienia. Natomiast ta dbałość o tak zwaną poprawność w tej normie wzorcowej, czy ogólnej, którą wszyscy się w Polsce posługujemy, jest o tyle ważna, że ona nam się pozwala komunikować. Bo jeżeli pozostaniemy gwary w ogóle odmiany języka, te różne właśnie odmiany takie społeczne, w zależności od grupy, one są wspaniałe, natomiast my, żeby się porozumieć na takim ogólnym, narodowym poziomie, my potrzebujemy wspólnego języka. I dlatego to dbanie o tą właśnie coś, co nazywamy poprawnością tego języka ogólnego jest tak ważne właśnie ze względu na komunikację, bo jeżeli każdy zacznie mówić po swojemu i uznawać tylko swoją wersję, to dojdziemy do momentu, kiedy przestaniemy się po prostu rozumieć. Dlatego myślę, że to jest tak ważne.
Trudno nie zgodzić się z tymi słowami, chociaż na pewno olbrzymią wartością i bogactwem jest to, że te gwary, dialekty, one się pojawiają, ale jednak taki wspólny mianownik także musi się pojawić. I przechodzimy już bezpośrednio do Międzynarodowego Dnia Limeryków, do tworzenia tekstów tych pisanych. Jakie emocje lub myśli towarzyszą pani, gdy tworzy pani jakiś tekst, limeryk lub jakąkolwiek dłuższą formę?
Emocje są różne w zależności od tego, w jakim celu tekst zaczynam pisać, ale zawsze jest to pewna ekscytacja wynikająca raz z pomysłu, jeżeli jest jakiś dobry pomysł i przełożenia go, dwa z takiego zmaterializowania się myśli właśnie w słowie. Więc tak, to chyba ta ekscytacja się pojawia najczęściej.
I odkrywamy teraz kolejne karty. Czym są limeryki i co sprawia, że ta forma tak panią przyciąga?
Limeryki to jest bardzo ciekawa forma literacka, forma też zabawy językiem. Ta forma w ogóle pojawiła się w Anglii na początku XVIII wieku, najpierw w formie takich rymowanek dziecięcych, potem to przeszło do takiej twórczości dla dorosłych, kiedy no, się trochę też już tematy pozmieniały. Powstała też pewna struktura limeryku, o której pewnie powiemy. W Polsce zaś pojawiły się limeryki pod koniec XIX wieku i też od razu weszły w ogóle przebojem w świat taki inteligencki. I limeryki to jest przede wszystkim forma zabawy. To jest przede wszystkim forma zabawy i to jest coś, co mnie na przykład do tej formy właśnie przyciąga.
Zabawa słowem. I tutaj znowu jest też ta przestrzeń do tego, by tworzyć piękne kompozycje, niczym wspominane przez nas chwilę wcześniej wianki, które są w nazwie bloga, który pani prowadzi. A jakie zasady lub cechy limeryku są dla pani najważniejsze, by był udany i zadziałał? Chociaż właściwie tak sobie myślę, że chyba nawet nie tylko dla pani one są ważne, bo jednak każda forma literacka, no, ma jakieś takie swoje struktury, są pewne cechy, które muszą zaistnieć, by można było powiedzieć, że w ogóle jest to limeryk.
Tak, ja myślę, że to jest najfajniejsze właśnie w limeryku, że on ma pewne swoje zasady, których możemy się trzymać, możemy się nie do końca trzymać, bo jak tak sobie przejrzymy całą twórczość dotyczącą limeryków, czy po angielsku, czy po polsku, czy w innych jeszcze językach, to zobaczymy, że różne były odstępstwa od normy, ale jest pewna zasada wokół, która nam organizuje tworzenie całej treści. I bo forma limeryku jest, no, ustaliła się taka, że mamy pięć wersów, w których pierwszy, drugi i piąty są najdłuższe, i pierwszy i drugi one wprowadzają w temat. W pierwszym zawsze powinno się pojawiać imię bohatera i nazwa miejscowości najlepiej. W drugim wersecie jest rozwinięcie akcji. Trzeci i czwarty to taki punkt kulminacyjny. A w piątym następuje znowu takie uspokojenie, rozwiązanie akcji, też tam teoretycznie powinna pojawiać się nazwa miasta. Są konkretne rymy. Pierwszy, drugi i piąty wers mają ten sam rym, i trzeci i czwarty mają swój rym. No i jak mamy taką strukturę, to tu się możemy już zacząć bawić. I ja myślę, że to jest właśnie najfajniejsze w limeryku, że mamy pewną strukturę, a potem w ramach tej struktury możemy się bawić. I to jest też fajna rzecz dla ludzi, którzy się boją pisać, uważają, że nie potrafią się bawić, bo ta struktura daje pewien porządek. My wiemy, co tam się powinno znaleźć, ale daje też pewną wolność, bo co my tam sobie wymyślimy, to już od nas zależy. I myślę, że to jest właśnie najfajniejsze. Natomiast co zrobić, żeby był udany i zadziałał? Po pierwsze, trzeba się dużo bawić tym, nie traktować tego bardzo serio. A po drugie, No właśnie szukać jak najbardziej szalonych i absurdalnych konceptów, bo wtedy wydaje mi się, że limeryki są najfajniejsze.
Czyli podkreślamy to, że tworzenie limeryku jest taką zabawą słowem, językiem, ale czy też można właśnie tworzenie takich form uznać za sposób na opowiadanie o świecie w krzywym zwierciadle, czy niekoniecznie?
Oczywiście, że tak. I limeryki były też i są nadal do tego wykorzystywane, żeby opisywać świat właśnie z humorem. Ja przyznam szczerze, że często limeryki wykorzystuję jako formę takiego wiersza okazjonalnego, czy przy jakichś życzeniach, czy w związku właśnie z jakąś okazją. To jest bardzo ciekawa forma do wykorzystania, żeby na przykład w ten sposób pisać życzenia. Natomiast myślę, że ta zabawa językiem wychodzi tu jednak na plan pierwszy i taka w ogóle była idea tych zabaw, takiego trochę absurdu, właśnie wychodzenia poza jakieś utarte myślenie, zestawianie różnych słów ze sobą w taki sposób niespodziewany. To myślę, że w limeryku jest i zawsze było najważniejsze, a to opowiadanie o świecie, tak trochę czy na opak, czy właśnie z przymrużeniem oka, to jest coś, co wynika z tej zabawy językiem.
Nasuwa mi się na myśl od razu kolejne pytanie. Skąd czerpie Pani inspirację do swoich, tak powiem w cudzysłowie, twórczych porywów? Tutaj słyszymy, że to jest forma na przykład pisania życzeń, ale nie tylko. I czy te inspiracje są czerpane z codzienności? Może takim natchnieniem są napotykani ludzie, obserwacja, a może sam rytm języka do tego zachęca?
Właściwie wszystko po trochu i zależy to od okoliczności, bo czasem jest to po prostu zwykła zabawa i ja na przykład bardzo często zachęcam osoby, które piszą, które mają jakieś trudności z pisaniem, do właśnie rozpoczęcia od tej formy, również jako zabawy, bo to zabiera taką presję pisania od razu wspaniale i tak dalej, bo najlepiej piszemy, kiedy to pisanie nie kojarzy nam się z czymś ciężkim, z jakimś ciężkim obowiązkiem, tylko kiedy doświadczamy tego, że pisanie może być zabawą. A inspiracje, no właśnie, to zależy trochę od okoliczności, bo jeżeli to jest jakaś okazja, no to oczywiście bierzemy na tapet tę okazję i ją obrabiamy limerycznie, czy w jakiś inny sposób. A czasami, no właśnie, chodzi o taką zabawę językiem.
To skoro wiemy, jak wygląda kwestia inspiracji, to jeszcze jedno pytanie, dosyć podobne. Jak wygląda proces twórczy z kolei? Czy to spontaniczny błysk, czy raczej takie cierpliwe dopracowywanie słów?
Zawsze jest najpierw spontaniczny błysk, a potem cierpliwe dopracowywanie słów. Znaczy jedno bez drugiego nie istnieje. Zawsze jest jakiś pomysł, jakieś czasem fraza, którą gdzieś usłyszę i bardzo mi się spodoba i się od niej odbijam. Czasem pomysł, no właśnie, związany z jakąś sytuacją, no a potem zawsze jest cierpliwe dopracowywanie słów.
Te osoby, które tworzą jakieś teksty, na pewno znają to z autopsji, że wena twórcza, czy ta twórcza inwencja przychodzi znienacka. Czasami się tego nie spodziewamy, więc dobrze jest mieć pod ręką, nie wiem, czy telefon z notatnikiem, czy w ogóle jakiś notatnik, żeby zapisywać te pomysły, żeby można było do nich później wrócić, kiedy jest okazja do tego, żeby od razu zacząć pisać. To już w ogóle jest świetnie, ale na pewno to jest bardzo istotne, że kiedy pojawia się ten błysk, ten pomysł, żeby go zapamiętać i do niego wrócić, nie zawsze dobrnie się z nim do końca i będzie zamierzony efekt, ale o to też chodzi, żeby sobie poeksperymentować z tym słowem. I jeżeli właśnie nie mamy tej presji, że musimy coś napisać, że musimy coś zrobić, to z taką przyjemnością sobie możemy krok po kroku dopracowywać te różne utwory, nawet jeżeli są one pisane do szuflady. A czy dbanie o język to dla Pani forma troski o kulturę, o relacje, czy może o samą siebie?
Dbanie o język to dla mnie przede wszystkim jest troska o relacje. Bo jak mówiłam, język to jest przede wszystkim narzędzie komunikacji. Nawet jeżeli piszemy właśnie do szuflady, czy nie wiem, nie mamy mnóstwa znajomych, to dalej język powstał, wyewoluował jako narzędzie komunikacji i ono jest niezbędne do tego, żeby budować relacje. Dbanie o język jest dla mnie dbaniem o relacje.
Tak, język, słowa na pewno są taką podstawową jednostką aktów komunikacji i bez tego się raczej nie da, chociaż no tutaj te kody językowe, czy w ogóle kody w komunikacji są różne, ale jednak język też jest bardzo ważnym nośnikiem emocji, informacji i tak by można było wymieniać. To już też było wspominane, że język jest żywy, cały czas się rozwija, więc może też warto by było to docenić, pisać nawet właśnie do tej wspominanej już szuflady, bo w języku zawarte są też te realia współczesne, to co dzieje się teraz, to co nas otacza i za jakiś czas, kiedy do tego wrócimy, może się okazać, że w tych naszych tekstach jest sporo emocji, które już nam nie towarzyszą, ale były ważnym elementem naszego życia kilka lat temu, także to też chyba taka ciekawa forma spędzania wolnego czasu i do takiego pisania, nie tylko do czytania, ale do pisania również, myślę, że możemy spokojnie zachęcić. I na sam koniec jeszcze jedno pytanie, które jest poniekąd prośbą. Jaką jedną myśl o polszczyźnie chciałaby Pani przekazać komuś, kto dopiero odkrywa jej piękno?
Do wszystkich osób, które urodziły się z językiem polskim jako językiem ojczystym, to chciałam powiedzieć, że to jest część nas, część każdego z nas. To, jak myślimy, jak czujemy, co myślimy na pewne tematy, jak wygląda nasz językowy obraz świata, to wszystko jest związane z tym językiem, w którym wyrośliśmy. Dlatego ja zawsze zachęcam do tego, żeby się na chwilę nad tym zatrzymać i wzbudzić sobie właśnie te refleksje, że to, kim jestem, to jaka jestem, to również wypływa właśnie z polszczyzny. I dlatego warto z języka, z którym operujemy, którym opisujemy rzeczywistość. I dlatego warto go poznawać, warto się nim interesować, bo to jest po prostu integralna część każdego z nas. I jak sobie o tym pomyślimy, że ten język jest po prostu częścią nas i że bez tego języka bylibyśmy zupełnie innymi osobami, to myślę, że zmienia się wtedy nasza perspektywa w patrzeniu na język polski.
Bardzo dziękuję za te słowa, za ważne przesłanie. Myślę, że pokrótce udało nam się i porozmawiać o limerykach, ale przede wszystkim o języku polskim, o tym języku, który jest dla nas językiem ojczystym. I może padły tutaj słowa, o których tak często w naszej codzienności zapominamy, bo nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jaką wartością jest dla nas język, którym się posługujemy, dzięki któremu możemy się komunikować. Także ta rozmowa też jest niejako takim ważnym przypomnieniem. A przypomnę, że w Międzynarodowym Dniu Limeryków moim i Państwa gościem była pani Agnieszka Skurzewska-Skowron, autorka bloga Wianki Słów, także historyczka literatury, teolożka, redaktorka i autorka nie tylko bloga, ale także i różnego rodzaju tekstów. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.
Gość dnia w Radiu Rodzina.